Cześć! W dzisiejszej historii znajdziemy się ponownie w uroczym miasteczku portowym. Tym razem nie zostanie ono zalane 3 tonami kokainy, jak w pierwszym odcinku podcastu, lecz opowie nam historię pewnego zabójstwa, które wprowadziło w zakłopotanie nie tylko inspektorów prowadzących śledztwo, a również setki mieszkańców, dla których miłość i szacunek staną pod wielkim znakiem zapytania. Szwedzkie Loftahammar to mała wioska portowa znajdująca się na południu kraju w regionie Småland. Choć oficjalnie mieszkają tam tylko 432 osoby, to malownicze miejsce co roku przyciąga tysiące turystów z całej Szwecji, a także Niemiec, Belgii i Holandii. Podczas sezonu turystycznego można znaleźć tam spa, pola golfowe, restauracje, piekarnie i wiele innych atrakcji, z których bardzo dumni są miejscowi. Znajduje się niemalże w centrum archipelagu, czyli grupy wysp położonych blisko siebie, Norras Just, uważanego za jeden z najpiękniejszych w Europie. Wyróżniają go skaliste wysepki, bujne lasy i czyste wody. Zdjęcie Loftahammar zrobione z lotu szwedzkiego ptaka znajdziecie na www.absurdalnekryminalne.pl. Przez lata miasteczko stało się na tyle popularne wśród urlopowiczów, że w międzyczasie zbudowano tam więcej domków letniskowych niż tych zwykłych. Jednymi z właścicieli przytulnych domków są pochodzący ze Sztokholmu Agneta oraz Ingemar Westlund. Choć przez pierwsze lata para 60-kilkulatków odwiedzała Loftahammar podobnie jak inni turyści, tylko latem, to odkąd Ingemar przeszedł na emeryturę, postanowili osiedlić się tam na stałe. Małżeństwo Westlundów ma za sobą niemały staż, ponieważ dwójka powiedziała sobie tak aż 44 lata przed wydarzeniami z 2008 roku, o których Wam dzisiaj opowiem. Kilka lat po ślubie na świecie pojawiły się córki Klara oraz Teresa. Rodzina przez przyjaciół i sąsiadów zawsze określana była jako idealna. On pełen kultury osobistej i skromności, a ona piękna kobieta dbająca o dzieci i męża. Wysokie i stałe zarobki rodziców pozwoliły żyć im dostatnio w Sztokholmie oraz kupić kompleks domów w Loftahammar lata później. Rok 2006. Córka para, Teresa, zdołała założyć już własną rodzinę i owocem jej miłości była dwójka dzieci, oczka w głowie Ingemara i Agnety. Natomiast młodsza, Klara, wróciła z długiego pobytu w Australii, czym bardzo ucieszyła swoją siostrę oraz rodziców. Teraz rodzina Westlundów była znowu w komplecie. W tym samym roku Ingemar postanowił zakończyć karierę doradcy biznesowego i przenieść się z żoną na stałe do Loftahammar. Posesja, w której posiadaniu byli już od lat, znajdowała się kilka kilometrów od centrum wioski. Z wyglądu przypomina typową farmę. Jeden główny dom, kilka mniejszych, szopa oraz prowadząca na miejsce droga żwirowa. Idąc około kilometra w głąb znajdującego się zaraz obok lasu, można dojść do malowniczego jeziora. Dla Agnety było to spełnienie najskrytszych marzeń. Kobieta często wybierała się na spacery zbierać grzyby i jeżynę, podczas gdy Ingemar dbał o gospodarstwo. Jego ulubionym zajęciem było koszenie trawy na elektrycznym traktorku. Westlundzi byli doskonale znani w okolicy. Ich przyjazne nastawienie do sąsiadów i ich rodzin zdobyło rozgłos w małym miasteczku i tym sposobem zaczęli oni organizować pchli targ na swojej posesji. Każdego lata imprezy Westlundów przyciągały setki turystów odwiedzających miasteczko. Para wręcz uwielbiała dzieci. Ingemar woził je po okolicy swoim traktorkiem, pokazując im zwierzęta na farmie, podczas gdy jego żona serwowała smakołyki dla gości. Szczęście emerytów dopełnił mały Jokę, którego jako szczeniaczka zaadoptowali krótko później. Jokę to mały, ale bardzo energiczny sznaucer o czarnej sierści. Dobrze wiecie, gdzie można obejrzeć zdjęcia tego słodkiego psiaka. Tak minęły kolejne 2 lata, aż do dnia 5 września 2008 roku. Jak zwykle o 7 rano para zjadła razem śniadanie, po czym każdy przystąpił do swoich obowiązków w gospodarstwie. Po rozpaleniu ognia w kominie Ingemar wybrał się do okolicznego portu, aby z miejscowymi artystami ustalić kilka szczegółów co do nadchodzącej mini wystawy sztuki w swoim garażu. Po południu wybrał się jeszcze do knajpy wypić kilka piw. W tym czasie Agneta zajęta była sprzątaniem kuchni i gotowaniem wcześniej ustalonego spaghetti bolognese. Ingemar dobrze wiedział, że jego żona nie przepada za alkoholem i przez to czasem idealne małżeństwo nie było do końca takie bezproblemowe, jak mogłoby się wydawać. Przebieg wieczoru 5 września znamy tylko z opowieści mężczyzny. Ingemar miał wrócić późnym popołudniem na posesję i zacząć tradycyjnie kosić trawę na swoim traktorku. Jego zdaniem Agneta była w tym czasie w kuchni, przygotowując kolację. Dobrze wiemy, że sos bolognese, im dłużej gotuje się na niskim ogniu, tym lepiej będzie smakował. Z tego powodu kobieta odpowiednio nastawia kuchenkę i szykuje się do wieczornego, leśnego spaceru ze szczeniakiem, któremu zakłada kupioną dzień wcześniej świecącą obrożę, ponieważ Joke często oddalał się od właścicielki, co w wieczornych ciemnościach utrudniało jego lokalizację. Jej mąż miał zobaczyć ją jeszcze z daleka, jak udaje się w kierunku lasu. Za około godzinę para umówiona była na wspólne oglądanie mistrzostw w lekkoatletyce, więc Ingemar miał jeszcze chwilę na dokończenie swoich aktywności. Zanim skończył pielęgnację podwórka, zobaczył przejeżdżający nieopodal wyjazdu srebrny samochód. Jako że posesja znajdowała się kilka kilometrów od centrum Loftahama, mężczyznę zdziwiła ta niespodziewana wizyta. W tej okolicy raczej nie było losowych gości. Dlatego też dojrzał, że był to Mercedes i na tylnym siedzeniu miał jakieś kawałki płotu czy rur. Po chwili auto oddaliło się od posesji i udało się w kierunku jeziora. O 20:00 Ingemar wybrał się z powrotem do środka i zobaczył gotujące się w kuchni danie, po czym usiadł przed telewizorem i włączył transmisję mistrzostw w lekkoatletyce. Zdziwiony faktem, że Agneta nadal nie wróciła ze spaceru, postanowił nie panikować i odczekać chwilę, zanim do niej zadzwoni lub zanim zacznie przeszukiwać okolice. Jednak godzinę później po kobiecie nadal nie było śladu i uświadamiając sobie, że w ponad 40-letnim stażu małżeńskim nigdy taka sytuacja się nie zdarzyła, a przynajmniej Agneta zawsze dawała mu znać, że się spóźni, mężczyzna postanowił w końcu zadzwonić. Zapytany potem przez policję, co robił przez całą godzinę, odpowie, że oglądał bieg mężczyzn na 400 metrów. Podjęta w końcu próba skontaktowania się z żoną spełzła na niczym. Poczta głosowa Agnety informowała tylko, że ta niebawem oddzwoni. W tym momencie już pełen obaw postanowił udać się do najbliżej znajdujących się sąsiadów, aby zobaczyć, czy żona się może po prostu zagadała i straciła poczucie czasu. Gdy dotarł na miejsce, miał tylko zajrzeć przez okno w salonie domu i ujrzeć starszą parę przed telewizorem samą. Od razu doszedł do wniosku, że na pewno jest u innych znajomych i tym sposobem przejechał się samochodem po okolicy, widząc, że wszystkie światła są zgaszone. Teraz przyszło mu do głowy zadzwonić jeszcze do przyjaciela mieszkającego w porcie, który także zaprzecza, aby tego dnia w ogóle widział kobietę. Ingemar zezna potem, że pomyślał nawet, że żona ma romans i to nie z byle kim, a z kierowcą tajemniczego srebrnego Mercedesa. Tym sposobem postanawia wybrać się w stronę znajdującego się za lasem jeziora, aby przyłapać niewierną Agnetę na gorącym uczynku. W międzyczasie minęły już 2 godziny, odkąd starsza pani nie dała znaku życia. Po czym nagle, o 22:14, policja otrzymuje spokojny, ale jednocześnie pełen zmartwień telefon. To Ingemar, informujący, że właśnie znalazł ciało swojej żony i że coś dziwnego musiało się wydarzyć, bo jej twarz wygląda, jakby ktoś zastosował na niej bardzo dużą przemoc. Mężczyzna nie potrafi dokładnie wytłumaczyć, o co mu chodzi. To zostanie dopiero wyjaśnione po przyjeździe komisarzy oraz medyków. Agneta Westlund może zostać rozpoznana tylko z powodu swojego ubioru. Jej twarz i klatka piersiowa są zupełnie zmasakrowane oraz pełne głębokich cięć. Do tego wszędzie znajduje się krew. Na ziemi, na ciele kobiety oraz leżącym obok małym bloku z betonu. Policjanci szybko dochodzą do wniosku, że ciało wygląda, jakby ktoś po nim kilka razy przejechał samochodem. To sprawia, że nienaturalnie spokojny mąż dość szybko staje się podejrzanym. Medyk sądowy ustali potem, że przyczyną śmierci było zmiażdżenie klatki piersiowej spowodowane przejechaniem przez traktor do ścinania trawy. Bowiem Agneta miała rany pasujące do ostrzy takiego pojazdu. W ranach znajdowały się resztki trawy, czarne włosy, prawdopodobnie należące do psa ofiary, a do zmiażdżenia żeber mogło dojść z powodu ciężkiej wagi sprzętu. Śledczy, szukając motywu zbrodni, często dochodzą do wstępnego wniosku, że zastosowanie dużej przemocy, przede wszystkim na twarzy ofiary, ma często związek z chęcią zemsty lub dużymi emocjami, na przykład z powodu zdrady partnera. Z tymi myślami stoją na miejscu zbrodni obok ciała zmasakrowanej kobiety z jej mężem, który zachowuje się dość spokojnie i twierdzi, że to dziwnie wygląda i że on nie wie, co się stało. W tym samym momencie z ciemności wybiega mały Joke, który cały i zdrowy przeżył atak zabójcy. Dla policjantów sprawa jest prosta. Ingemar zabił Agnetę. Zabierają mu psa i zakuwają więc mężczyznę w kajdanki, po czym udają się do aresztu. Na miejscu zbrodni pozostaje w tym czasie aż 20 techników, inspektorów i ratowników medycznych, którzy kompletnie nie wyszkoleni są na takie sytuacje. Bowiem w Szwecji w tamtym czasie panowała bardzo niska stopa zabójstw i służby nie miały doświadczenia w zabezpieczeniu śladów, a już na pewno nie przy tak brutalnym morderstwie. Późniejsza analiza śledztwa wykaże, że 18 osób zanieczyściło miejsce zbrodni, zacierając większość śladów. Ten fakt będzie bardzo ważny w dalszej części historii. 68-letni Ingemar nie reaguje dobrze na swoje zatrzymanie. Z samochodu policyjnego krzyczy na inspektorów i pyta, jakim cudem w ogóle wpadli na pomysł, że zamordowałby kobietę, z którą był od ponad 40 lat po ślubie. Nikogo nie interesują słowa starszego pana. Śledczy nie mają wątpliwości, że złapali odpowiednią osobę i nawet dogryzają mu, mówiąc, że chyba go to nie dziwi. Po dotarciu do aresztu mężczyzna zostaje od razu zamknięty w celi nieposiadającej włącznika do światła ani okien oraz wyposażonej tylko w pryczę i cienką kołdrę. Nazajutrz rozpoczynają się wstępne przesłuchania. Inspektorzy przedstawiają oskarżonemu o zabójstwo żony Ingemarowi następujący przebieg wydarzeń. Agneta nigdy nie opuściła posesji pary żywa. Jeszcze na podwórku pijany Ingemar przejechał kilka razy swoją żonę, miażdżąc jej klatkę piersiową i koncentrując swój gniew na jej twarzy. Następnie, używając przyczepy do traktora, przetransportował ciało kobiety do lasu i osadził je kilka metrów od brzegu jeziora. Psa, który również został przewieziony na przyczepie, wypędził w głąb lasu, po czym wrócił do domu, wymyślił historię o srebrnym Mercedesie, pokrzątał się po okolicy i w końcu sfingował telefon na policję. Telefon wykonany o godzinie 21 do żony miał być tylko marną próbą stworzenia argumentu, że przecież próbował się z nią skontaktować. A sam fakt czekania z połączeniem aż do 21 potwierdza, że w tym czasie był zajęty przewożeniem zwłok. Właściwie jedyne, o co Ingemar pytany jest w trakcie tego przesłuchania, to motyw. Tego policja nie jest w stanie ustalić. Mijają kolejne dni, a mężczyzna nadal nie przyznaje się do winy. Choć sąsiedzi i przyjaciele na początku wierzyli w niewinność starszego pana, prasa nie zostawia na nim suchej nitki i powoli najbliżsi odsuwają się od oskarżonego. Punktem kulminacyjnym jest wywiad z jednym świadków, który widział, jak dnia 5 września Ingemar wypił kilka piw w pobliskim barze. Kolejni znajomi informują, że po alkoholu dochodziło między pozornie idealnym małżeństwem do sporadycznych awantur. Jedynymi osobami, które stoją murem za oskarżonym, są jego córki Teresa i Clara. Rodzina pisze listy do naczelnika więzienia z prośbą o obiektywne rozpatrzenie sprawy, ponieważ policja przekonana jest, że Ingemar zabił swoją żonę. Ten z kolei ciągle zaprzecza. Na domiar tego zostaje zbadany traktor mężczyzny i po dokładnym pobraniu próbek okazuje się, że na ostrzach sprzętu znajdują się ślady krwi. Zanim próbki zostaną dokładnie przebadane w laboratorium, musi minąć jeszcze kilka kolejnych dni. Oskarżony twierdzi, że w okolicy w ostatnim czasie kręciło się wielu turystów i to ich powinna zacząć przesłuchiwać policja. Na każde oskarżenie w swoją stronę, nawet to o awanturach, Ingemar zaprzecza. To już 10 dni od momentu zatrzymania. Nagle w drzwiach celi stoi naczelnik więzienia z faksem w ręku. Owy faks pochodzi z laboratorium w Norwegii i definitywnie zaprzecza, że na traktorze do ścinania trawy kiedykolwiek znajdowały się ślady ludzkiej krwi. Miłośnicy zwierząt, zatkajcie uszy, bowiem próbki zebrane z ostrzy należały do kretów i małych myszek. Tym sposobem Ingemar zostaje tego samego dnia zwolniony z aresztu. Ten jeden faks zniszczył całą teorię policji i pozostawił ich w martwym punkcie. 15 września 2008 roku Ingemar Westlund staje się oficjalnie wolnym człowiekiem. Inspektorzy w 100% przekonani są, że to on jest zabójcą, ale w związku z faktem, że 18 osób podeptało całe miejsce zbrodni, nikt nie jest w stanie znaleźć najmniejszego dowodu przeciwko wdowcowi. Pomimo, że mężczyzna na papierach został oczyszczony z zarzutów, mieszkańcy Loftahamar omijają go szerokim łukiem, a inspektorzy nie zadają sobie pytania, czy jest winny, ale jak mogą mu to udowodnić? 2 tygodnie później Teresa i Clara proponują ojcu, aby ten na razie wrócił do Sztokholmu. Widzą, jak bardzo mężczyzna cierpi. Nie może nawet pójść spokojnie na zakupy, bo dawni przyjaciele uważają go za pijaka i potwora. Policja wpada w międzyczasie na absurdalny pomysł, jak udowodnić, że pomimo, że na traktorku nie było śladów ludzkiej krwi, to Agneta została przejechana właśnie takim sprzętem. Kupują w tym celu połowę martwej świni, ubierają ją w dżinsy, podobne do tych, które miała na sobie ofiara, po czym przejeżdżają po martwym zwierzęciu kilka razy w tej wewte. Wyobraźcie sobie minę policjantów przeprowadzających ten eksperyment, kiedy zorientowali się, że podczas testu to traktorek doznał większych obrażeń niż świnia. Zakłopotani doszli do wniosku, że Ingemar zabił Agnetę nie traktorkiem, a w jakiś inny, nieustalony sposób. Ale pojawia się w ich głowie także mała myśl, że może rzeczywiście coś z tą teorią nie gra. W listopadzie tego samego roku, z powodu braku możliwości dalszych badań na ciele Agnety, zostaje ona przekazana rodzinie i pochowana. Pogrzeb jest dla jej kochającego męża nie tylko bardzo trudny z powodu utraty najbliższej mu osoby i miłości życia, ale także, bo rodzina i przyjaciele patrzą na niego jak na mordercę. I słuchajcie, rzeczywiście, to pijany potwór zamordował Agnetę. Rok po wydarzeniach z września 2008 roku detektywi wpadają na pewien pomysł. W ranach ofiary znajdowały się czarne włosy. Zdaniem policji to włosy Joke, czyli szczeniaka małżeństwa. Ale mimo wszystko decydują się je dokładnie przebadać. I wtedy bingo! To włosy należące do sprawcy, a badanie DNA od razu pozwala ustalić, kim on jest. Morderca Agaty Westlund nie nazywa się Ingemar Westlund. Morderca Agaty Westlund nazywa się Łoś Europejski. Pomimo, że ta sprawa to tak smutna historia, to jak o niej pierwszy raz usłyszałam, to myślałam, że mi się coś przesłyszało. Łoś europejski zabił te kobiety, a policja przez rok próbowała udowodnić ten czyn starszemu panu w żałobie. Pamiętacie, jak na miejscu zbrodni 18 osób zniszczyło ważne ślady? Otóż jeden z policjantów nieświadomie kopnął kilka jabłek, aby nikt się o nie nie potknął. To nie były byle jakie jabłka. Na jesień owoce spadają z drzew i fermentują. A co oznaczają sfermentowane jabłka? Chyba każdy z Was słyszał o napoju zwanym cydr. Do jego produkcji używa się właśnie takich jabłek, ponieważ zawierają one alkohol. Łosie to z natury spokojne i nieśmiałe zwierzęta. Jest jednak pewien okres w roku, dokładnie mówiąc jesień, gdy po spożyciu owoców z procentami chodzą pijane po okolicznych lasach i szukają zaczepki. Dosłownie. W internetowym artykule znalazłam historię o bandzie pijanych łosi, która zebrała się w ogrodzie w domu starców i czekała, aż seniorzy wyjdą na zewnątrz na ustawkę. Na szczęście na miejsce zdołała szybko przyjechać policja i myśliwi, którzy rozgonili agresywne stado. Z takim zwierzęciem miała do czynienia feralnego dnia Agneta Westlund. Nową teorią jest, że kobieta podczas spaceru w ciemnościach natrafiła na ponad półtonowego pijanego łosia i wystraszony Joke zaczął szczekać, czym sprowokował masywne zwierzę do ataku. Te ssaki mogą osiągnąć razem ze swoim porożem nawet do 3 metrów wysokości. Drobna staruszka nie miała najmniejszej szansy, żeby obronić się przed ogromnym potworem. Ponowne i dokładne przebadanie jej ran wykazało, że nie tylko sierść zwierzęta, ale także jego ślina znajdowały się w ich środku, a rozstawienie i głębokość cięć pasowały do jego poroża. Ten konkretny, pijany łoś zabójca nigdy nie został odnaleziony. Drobnymi krokami zbliżamy się do końca tej absurdalnej, ale też bardzo smutnej historii. Po 44 latach małżeństwa, pełnego miłości i zrozumienia, Ingemar Westlund został niesłusznie oskarżony o zabójstwo swojej ukochanej. Mężczyzna w wywiadach opowiada, że nigdy nie został nawet przeproszony, że jego życie i reputacja zostały zrujnowane i że do dziś wielu nie wierzy w jego niewinność. Historię zakończymy jednak szczęśliwym akcentem. Mały sznaucer Joke nadal żyje i nadal ma się dobrze razem ze swoim panem w Sztokholmie. W związku z tym, że dzisiejszy odcinek zawierał dużo wspominek o zwierzętach, pytaniem tygodnia jest: jaka jest najdziwniejsza historia o czworonogach, albo i mniej nogach, albo w ogóle nie nogach, jaką w życiu słyszeliście? Moja odpowiedź, jak zwykle, na forum, na którym Wy również możecie odpowiedzieć na pytanie albo skomentować sprawę: www.absurdalnekryminalne.pl. Za 2 tygodnie słyszymy się ponownie. Uważajcie na pijane łosie, a jeszcze bardziej na pijanych ludzi. Do usłyszenia.